każde samobójstwo osoby dorosłej przypada od 10 do 15 prób samobójczych. Natomiast w przypadku samobójstwa dziecka badania pokazują, że na jedno samobójstwo nawet od 100 do 200 prób samobójczych przypada. Są osoby, które mówiły, że jak odrywały stopy, to już żałowały, a są osoby, które się budziły i żałowały, a są osoby, które się budziły i były wściekłe, że się budzą. Kobiety dają większe szanse. Mężczyźni, jak się decydują, robią to w taki sposób i w takim miejscu, żeby się nie dało ich odratować. Dzieci w swoich wiadomościach zdarza się, że piszą, a nie chcę mówić mojej mamie o swoich myślach samobójczych, bo ona ma i tak wystarczająco dużo problemów.
80% osób, które podejmuje się próby samobójczej, daje wcześniej o tym informację, że taka próba będzie miała miejsce.
Tak.
80% z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba, zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteście. Większości prób samobójczych można było zapobiec?
Trudno w ten sposób powiedzieć, przede wszystkim biorąc pod uwagę otoczenie. W momencie, kiedy dochodzi do próby samobójczej, jest bardzo dużo czynników, które na to wpływają. Ja też często mówię o tym w ten sposób, że to nie jest tak, że samobójstwo powinno definiować życie człowieka, a jak mówimy o samobójstwie per osoba, która popełniła samobójstwo, samobójca, to trochę tak jakbyśmy definiowali całe życie przez to samobójstwo, ale z drugiej strony całe życie tej osoby składa się na to samobójstwo. Przed samobójstwem często jest próba samobójcza, ale nie zawsze. Ja w ogóle w suicydologii bardzo unikam takiego słowa zawsze, ponieważ ile ludzi, tyle przypadków, tyle śmierci. Myślę, że w wielu przypadkach można było zapobiec, można było coś zrobić, zazwyczaj zabrakło rozmowy, bliskości, relacji, ale przez szacunek do osób, które są w żałobie, do rodzin, które walczą także o swoich bliskich, którzy teraz są w kryzysie samobójczym, wiem także, że są rodziny, które bardzo się starają, są bardzo wspierające, robią wszystko, co mogą, a i tak dochodzi do próby samobójczej czy samobójstwa. Więc nie czuję się osobą, która byłaby w stanie to w ten sposób ocenić i powiedzieć, jak dużo prób mogłoby się nie wydarzyć, gdybyśmy coś zrobili. Wiem, że możemy wiele zrobić, wiem, że można uratować człowieka przed popełnieniem samobójstwa i wiem to nie tyle ze swojego doświadczenia, co z rozmów z osobami, które przeżyły i temu też poświęciłam swoją ostatnią książkę Przywróceni do życia, pokonać samobójstwo, gdzie zebrałam 13 relacji osób, które przeżyły kryzys samobójczy. Rozmawiała z tymi osobami Monika Tadra, która zrobiła ze mną tą książkę i kawał wspaniałej, pięknej roboty. Nazywam to takim empatycznym uchem i piórem, bo trzeba też umieć rozmawiać, tak żeby zrobić to delikatnie, subtelnie, z szacunkiem, ale z drugiej strony rozmawiać o wszystkich najbardziej intymnych emocjach właśnie po to, aby ktoś mógł, zaglądając do tych rozmów, spojrzeć trochę na siebie i na swoją sytuację i mam nadzieję, że znaleźć inspirację do dalszej walki. Więc kiedy myślę o tych osobach, które podjęły próby samobójcze i tak jak mnie pytasz, czy można byłoby zapobiec, to te osoby same wskazują, czego im brakowało i to było dla mnie bardzo ważne w tej książce, żeby z jednej strony ona była dla tych, którzy są w kryzysie lub są po próbie, ale z drugiej strony dla tych wszystkich, którzy są obok, żebyśmy lepiej zrozumieli, czego te osoby potrzebują, bo wiesz, z jednej strony to jest dyskurs akademicki, z drugiej strony badania, z trzeciej strony statystyki, a ja mam taki cały czas niedosyt, że o samobójstwie mówi się za bardzo z takiej naukowej perspektywy dalekiej, mimo że sama pracuję na uniwersytecie. Chciałam oddać głos osobom, które tego doświadczyły. To było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Co ciekawe, spodziewałam się tego, ale nie wiedziałam, że to będzie aż tak trudne, znaleźć bohaterów do tej książki. Mimo że wszystko jest anonimowe, wszystkie historie są anonimowe i moi bohaterowie oczywiście mieli do wglądu też te swoje rozmowy, żeby dobrze się z tym czuli, z całym zapisem. I nie wiedziałam, że tak to będzie trudne pod względem też płci. No bo wiedząc, jakie są statystyki, że dużo częściej mężczyźni popełniają samobójstwo, tak, no bo na 13 samobójstw dziennie w Polsce 11 to są samobójstwa mężczyzn i to są te statystyki z 2025 roku policyjne, więc wiedziałam jaka jest różnica, natomiast nie spodziewałam się, że tak trudno będzie zachęcić mężczyzn do tego, żeby opowiedzieli nawet anonimowo. Znaczy, to było bardzo trudne i jeden z mężczyzn na tyle miał problem z opowiedzeniem swojej historii, że nie spotkał się z Moniką, tylko sam spisał. swoją historię i nam przesłał, bo nie chciał, nigdy nie był w stanie się skonfrontować i po prostu tym opowiedzieć.
Co się musi wydarzyć w życiu człowieka, że podjął próbę samobójczą?
Wiesz co, to jest tak, że nakłada się na to całe życie i często w suicydologii używamy tej metafory szklanki, tak, że człowiek jest jak ta szklanka i do której nalewamy trochę wody. Będzie to w dzieciństwie przemoc rówieśnicza, a potem może być to strata bliskiej osoby, potem pierwsze doświadczenia z używkami, potem problemy na studiach i na samym końcu to może być zwolnienie z pracy albo niezdana matura i ktoś obok powie, ojej, jaki słaby człowiek. Nie zdał matury i popełnił samobójstwo. Ale to dlatego jest taka ocena, bo nie widzimy tego wszystkiego, co się odkłada wcześniej. Nie widzimy tych blizn w tej osobie, nie wiemy, jakie wojny stoczyła w międzyczasie. I myślę, że to jest też nasz taki bardzo duży problem w ocenianiu ludzi, którzy są w kryzysie samobójczym, czy po próbie samobójczej, czy rodzin, które są właśnie po stracie, bo my bardzo chcemy racjonalizować tę tragedię. Chcemy znaleźć winnego, chcemy to zrozumieć, pokazać konkretny czynnik, mówiąc na przykład, to wina nauczycielki, albo to wina koleżanek z klasy.
To nigdy nie jest takie proste.
A to nigdy nie jest takie proste, bo to się składa bardzo dużo rzeczy, bo zobacz, to jest też tak, że każdy z nas ma jakiś na sobie bagaż i w związku z tym bagażem inaczej rodzi sobie z problemami, które przychodzą. No bo wszyscy mamy problemy, tak? Natomiast każdy z nas ma inną odporność psychiczną, ale także inną elastyczność psychiczną. A jeżeli chodzi mi o elastyczność, to mówię o takiej umiejętności dopasowania się do kolejnej sytuacji. Jeżeli ty masz osłabioną odporność psychiczną, jesteś słabszy, ponieważ miałeś na przykład bardzo trudne doświadczenia, w których nie przepracowałeś, ale też po prostu nie miałeś wsparcia relacyjnego, byłeś samotny, może nikomu nie mogłeś o tym powiedzieć, to trudniej jest do kolejnych trudnych wydarzeń się dopasować i je przetrwać. I może być tak, że ktoś ma sobie po prostu bardzo duży plecak i nie miał nigdy też bezpiecznej przestrzeni, żeby o tym porozmawiać, a ja silnie wierzę w to, że to rozmowa jest początkiem do tego, żeby z wieloma rzeczami sobie poradzić, bo jak mówił Szekspir, ból, który nie mówi, milczy i szepcze do serca, każe mu pęknąć. I coś w tym jest. Jak opowiemy o swoim doświadczeniu, zrobimy to w bezpiecznej przestrzeni, w empatycznej przestrzeni, to ten ból ma przestrzeń, żeby wybrzmieć. I o to chodzi. I jeżeli tego zabraknie, to my nosimy w ciszy ten plecak, ogromny plecak z bólem i pewnego dnia on się robi coraz cięższy, następnego cięższy i potem małe wydarzenia powodują, że ty już nie masz siły go nieść. I to bardzo często czytam w listach pożegnalnych. Jestem wyczerpany, rozładowały mi się akumulatory, ja już nie mam siły dalej. Wiesz, to są naprawdę dramatyczne zapisy ludzi, którzy są bardzo, bardzo zmęczeni. Często bardzo, bardzo długo nikomu o tym nie mówili. Bardzo, bardzo długo zaciskali zęby, żeby wytrzymać. I stąd często też jest takie zaskoczenie otoczenia. Był taki uśmiechnięty, miał wszystko, miał wspaniałą rodzinę. I nikt nie rozumie, dlaczego odebrał sobie życie, tak? Bo często jest też tak, że te osoby nie chcą martwić innych, wkładają ogromną siłę, żeby dobrze funkcjonować. Niekiedy jest to też związane z ogromną odpowiedzialnością, bo mają poczucie, że inni muszą pomagać, że są dla rodziny, dla rodziców. Nieraz słyszałam, że ktoś nie chce odebrać sobie życia, bo co będzie z jego rodzicami starszymi? I tylko czeka, aż oni umrą, wtedy on będzie mógł popełnić samobójstwo. Słyszałam to wielokrotnie. Zdaję sobie z tego sprawę, że to ukrywanie trudnych emocji i swojego kryzysu często wiąże się też z tym, że ktoś nie chce dokładać problemów bliskim. I co ciekawe, piszą o tym dzieci do naszego serwisu Życie Warte jest Rozmowy. Mamy taką zakładkę Napisz do specjalisty i tam każdego dnia osoby z całej Polski nas piszą. Czasem także z zagranicy, oczywiście polskojęzyczne. Dzieci w swoich wiadomościach zdarza się, że piszą, a nie chcę mówić mojej mamie o swoich myślach samobójczych, bo ona ma i tak wystarczająco dużo problemów. Więc my nie myślimy o tym, że, bo zobacz, jakie to jest niesprawiedliwe, jak często mówi się, że samobójcy to egoiści, prawda? Że wiesz, nie pomyślą o tym, jaki ból mogą sprawić. A oni, wiesz, i to jest ten cały przewrót w myśleniu o tym, bo jeżeli podążymy drogą naukową, zdamy sobie sprawę, co stoi za zawężeniem dynamicznym, sytuacyjnym, czyli syndromem presuicydalnym, całym tym systemem zawężeń, to zdajemy sobie sprawę, że te osoby patrzą z zupełnie innej perspektywy. I one patrzą na siebie poprzez to, że myślą, że są na tyle beznadziejne, że innym będzie lepiej bez nich. Bo zobacz, jakie to jest odwrotnie dokładnie, niż my myślimy społecznie. Więc czytam w listach pożegnalnych, byłam beznadziejną mamą, beze mnie będzie ci lepiej. No wiadomo, że każde dziecko chce mieć mamę, ale co ona musi myśleć o sobie wtedy, kiedy to pisze? Tak? I myślę, że to jest taki bardzo poważny problem, którego my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy. Stąd bardzo długo piętnowaliśmy osoby w kryzysie samobójczym, dlatego mieliśmy bardzo duży ostracyzm. No i oczywiście do tego dołożyło się tabu wokół tematu społecznego, kwestia religijna, bo pamiętajmy, że Kościół przez wiele lat też osoby w kryzysie samobójczym, które odebrały sobie życie, po prostu eliminował w jakiś sposób, tak, ze wspólnoty. Chociażby nawet w ten symboliczny sposób chowając poza cmentarzem. To się oczywiście na szczęście zmieniło i teraz ksiądz nie ma prawa według prawa kościelnego odmówić pochówku. Chyba jest jedna zasada, że osoba tuż przed popełnieniem samobójstwa albo w trakcie mówi, że wyrzeka się Boga, robi to dla diabła, prawda? Tego typu. No oczywiście to są jakieś, trudno powiedzieć, nawet sporadyczne przypadki, żeby to było udokumentowane, bo Kościół teraz to tłumaczy, że osoba, która podejmuje taką decyzję, to przede wszystkim jest niepełna władz umysłowych. A z drugiej strony, i to wolę chyba ten argument, jest dla mnie lepszy, nie jesteśmy w stanie zajrzeć do jej serca i nie wiemy, czy w ostatniej chwili nie żałowała. I Kościół wtedy mówi, tylko Bóg może to ocenić. No i dla mnie to jest bardziej ludzkie podejście w tym kontekście, bo faktycznie tak jest, że ludzie zmieniają zdanie. I znam wiele relacji osób, które nie tylko z przyczyn takiej walki biologicznej o życie, bo to oczywiście też się u niektórych uruchamia, tak, w momencie, kiedy ta śmierć się zbliża, ale także po prostu, że w pewnym momencie zdają sobie sprawę. I wiemy to też z badań jakościowych, między innymi profesor Ziółkowskiej, która przeprowadzała na oddziale toksykologii wywiady z osobami po próbach i one mówiły, że ich optyka i spojrzenie na ich sytuację i na ich bliskich, na wszystko zmieniło się po próbie. I oni teraz z perspektywy czasu nie są w stanie zrozumieć, jak mogli podjąć taką, a nie inną decyzję.
Po próbie czy w czasie? Czy już w czasie?
Wiesz co? Różnie. Są osoby, które mówiły, że jak odrywały stopy, to już żałowały. A są osoby, które się budziły i żałowały. A są osoby, które się budziły i były wściekłe, że się budzą. To jest naprawdę bardzo, bardzo różnie. Dlatego staramy się nigdy nie stawiać takich dużych kwantyfikatorów, bo każdy człowiek, każdy kryzys i każda śmierć i każde okoliczności będą po prostu zupełnie inne.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym. A dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Wejdź na centrumrespo.pl i zamów dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu. www.centrumrespo.pl. Nawyki dają rezultaty, także w finansach. Partnerem kanału jest XTB. Zarejestruj się z kodem rezultaty i odbierz bezpłatny kurs inwestowania od podstaw.
Jak trzeba rozmawiać i co trzeba zrobić z osobą, która się budzi i żałuje, że się obudziła?
Wiesz co, przede wszystkim to, co w ogóle jest bardzo istotne w pierwszej pomocy emocjonalnej, o której mówimy w ramach serwisu Życie Warte jest rozmowy, to jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, czyli nieocenianie i niewypytywanie dlaczego. To są dwie bardzo ważne kwestie. Czyli jak ktoś się budzi, to pierwsze co, cieszymy się, że on jest z nami. Dziękuję, cieszę się, że jesteś ze mną.
Pytamy, jesteś bezpieczny. Dlaczego ty żeś to zrobił?
A niestety tak się też zdarza. Ile razy rozmawiam z psychiatrami, którzy mówią, że na oddziale psychiatrycznym rodzice przyszli po dziecko po próbie. Pierwsze było, jak mogłeś to zrobić? Dlaczego to zrobiłeś? Masz wszystko. Czego ci się w głowie poprzewracało? Tak? A w tej osobie jest tak strasznie dużo emocji. Niektórzy się budzą ze wstydem, że przeżyli. Niektórzy z lękiem.
Czy nawet to im nie wyszło w życiu?
Tak, albo że co teraz powiedzą bliskim, prawda? A co powiedzą w pracy? Tam jest tak dużo emocji. I to, co jest najważniejsze, to w tym momencie po prostu kogoś przytulić i być. I dać mu też takie poczucie, że jak będzie miał siły, to o wszystkim możemy porozmawiać. A teraz po prostu się strasznie cieszymy, że jest z nami. I wiesz, może się to wydawać banalne, ale właśnie to podejście takiej akceptacji i jakby też takiego odważnego słuchania, my to też w ten sposób nazywamy, gdzie taką złotą zasadą interwencji kryzysowej jest 80-20, a 80% słuchasz, 20% mówisz, czego 20% to pytania i to nie są pytania dlaczego, tylko pytania, co się ostatnio wydarzyło, z czym się mierzysz, jakie wywoływało to w tobie emocje. Czy ktoś ci coś powiedział, co też jeszcze bardzo pogorszyło twój stan, tak? Jakby dajemy tą przestrzeń pytaniami otwierającymi, a nie robimy odpytywania. Tak? To jest bardzo duża różnica. No i cierpliwość. Zwróć uwagę, że często mamy takie nastawienie, że jak ktoś potrzebuje pomocy, to o nią prosi. Kryzys samobójczy ma to do siebie, że przez to niskie poczucie własnej wartości i poczucie zbędności osoby w kryzysie nie tyle mogą nie prosić o pomoc, co mogą maskować to, że są w tym kryzysie. Co więcej, jak będziesz próbował pomóc, mogą wystawić kolce. Tak też się zdarza. I powiedzieć, u mnie nie ma żadnych problemów. Świetnie sobie daję radę. I to jest bardzo istotne, żebyśmy pomimo to, że ktoś może zareagować na pierwszy raz dla nas tak, byśmy powiedzieli, konfrontacyjnie, nie poddawali się. Bo jeżeli widzimy pewne zmiany w zachowaniu, widzimy spadek poczucia własnej wartości, widzimy, że ten ktoś powtarza, że ma bardzo dużo problemów, nie widzi z nich rozwiązań. A jeżeli widzimy też na przykład takie zmiany w obszarze funkcjonowania, że jest albo bardzo senny, apatyczny, albo w przypadku dzieci pojawia się nerwowość, nadpobudliwość. W takich sytuacjach jeszcze, kiedy usłyszymy wypowiedzi, jestem do niczego, jestem bezwartościowy, jestem śmieciem, bez mnie będzie wam lepiej. To są cytaty z listów, ale także z wypowiedzi osób w kryzysie. To nie powinniśmy tego bagatelizować, bo 80% osób, które podjęło próbę wcześniej, sygnalizowało to czasem w sposób wprost, czasem żartem, metaforą, czasem w stylu następne święta już spędzicie sami, a często też po alkoholu. I to znowu zobacz, taka ciekawostka społeczno-kulturowa, że dla nas, jak ktoś mówi po alkoholu, to mówi głupoty. A przecież zdarza się, że luzują nam się hamulce.
Jesteśmy odważniejsi, szczersi.
I powie wtedy po alkoholu właśnie, przyzna się do tego, że ma te myśli samobójcze. A my myślimy, o, alkohol, upił się, gada głupoty. Odwrotnie wręcz. Jeżeli on mówi to po alkoholu, to bardzo możliwe, że odważył się to w ogóle powiedzieć, tak? I oczywiście jakby rozmowa po alkoholu nie jest najlepszą przestrzenią na rozmowę potem, ale możemy do tego wrócić, nie? I to też wszystko zależy od tego, oczywiście, jaką formą to zrobimy. Natomiast to są ważne pytania. Znaczy pytanie o myśli samobójcze ratuje życie. A jest takie fałszywe przekonanie w społeczeństwie, że jeżeli o tym rozmawiasz, to możesz kogoś zachęcić. Wszystkie badania i metaanalizy pokazują, że pytanie o myśli samobójcze, rozmowa o przybytej próbie, ona pomaga odwentylować trudne emocje, ona stwarza przestrzeń tego, żebyśmy o tym porozmawiali i jest krokiem do pomocy. Oczywiście nie mówimy o przypadkach, nie wiem, podżegania do samobójstwa, tak? To jest logiczne, bo też przecież artykuł 155 kodeksu karnego bardzo konkretnie określa zasady podżegania do samobójstwa i jest to karane. Natomiast no, umiemy przecież rozróżnić jeden typ rozmowy od drugiego.
Chcę, żeby mocno wybrzmiało jedno zdanie, które powiedziałeś przed chwilą, że 80% osób, które podejmuje się próby samobójczej, daje wcześniej o tym informację, że taka próba będzie miała miejsce.
Tak. Czasami, tak jak powiedziałam, jest to z metaforą, czasami wprost, a czasami takie oznaki niewerbalne, jak przygotowywanie się do tego w taki sposób, że porządkujesz rzeczy, piszesz listy, rozdajesz rzeczy. Tak? I to są też takie zachowania, które mogą temu towarzyszyć. Jedna z terapeutek, która pracuje w naszym serwisie, opowiadała, jak przyszedł do niej chłopiec z chomikiem, pudełku ukochanym. I ona dokładnie już wiedziała, co on chce zrobić. Tak? No bo ufał jej i zanim podejmie próbę, chciał jej oddać ukochane zwierzę pod opiekę po prostu. I od razu wiedziała, że chłopiec natychmiast potrzebuje pomocy i hospitalizacji w takim niestety już trybie innym, tak, niż tym, co ona mogła mu zaoferować, bo ten kryzys faktycznie się powiększał. Więc najważniejsza zasada jest taka, jakkolwiek ona brzmi, kieruj się też intuicją. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak u tej drugiej osoby, to nic nie szkodzi, jak zapytasz. Nic się złego nie stanie. Najwyżej powie ci, że jest okej, tylko jest gorszy moment, zacznijcie rozmawiać. Ale jeżeli nie zapytasz, a czujesz wewnętrznie, że coś się dzieje z tym człowiekiem i dojdzie do próby samobójczej czy samobójstwa, będziesz z tym poczuciem winy już zostawał. Bo rozmawiam też z tymi ludźmi, którzy do dzisiaj nie mogą odżałować, że nie odzwonili, nie odebrali, że gdzieś nie byli. I za to potem już dla ciebie nie ma wytłumaczenia. To jest strasznie trudne doświadczenie.
Jeżeli mamy tą intuicję, to jakie powinny być pierwsze kroki? Wiemy już, że nie ta wypytywanka, nie takie dlaczego, czemu, po co, jak rozumiem, wtedy gdy ta próba już miała miejsce, tylko to bycie obok, aktywne słuchanie, coś się dzieje u ciebie, jak powinniśmy podejść do takiej osoby?
W ramach naszego serwisu eksperci zespołowo stworzyli taką, byśmy powiedzieli, procedurę, zasadę 4Z pierwszej pomocy emocjonalnej i ona opiera się właśnie na tych 4Z-kach. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj. I pierwszy to jest zauważyć. mniej więcej sobie powiedzieliśmy, tak, że te zmiany w zachowaniu, czasem w wyglądzie też, to mówienie o tym, zmęczenie, wyczerpanie, tak, łączymy te kropki razem.
Czyli już mamy to przeczucie, gdy tak, widzimy, że coś tu jest nie tak.
Tak, coś, wiesz, ktoś był rozmowny, wesoły, zaczął się odcinać od znajomych, nie chce wychodzić na spotkania, nie wiem, przestaje uprawiać swoje ulubione hobby, pasje, tak, oddziela się od nas. Zaczynamy dostrzegać tak, że mogą być zmiany w zachowaniu, w ubraniu. Także osoby na przykład w głębokiej depresji czasem mają problem z utrzymaniem higieny osobistej, nie dbają o wygląd, tak? To też się zdarza, ale przestrzegam, że są też osoby wysoko funkcjonujące z depresją i czy w kryzysie, które będą to maskować i wtedy jest dużo trudniej wyłapać ten moment. Natomiast jakby znamy te sygnały ostrzegawcze, pamiętamy o tych sygnałach werbalnych, o tych wszystkich wyrażeniach mówiących o zmęczeniu, beznadziei, braku też możliwości spojrzenia pozytywnie w przeszłość. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Osoby w kryzysie samobójczym często mają problem z przypomnieniem sobie dobrych rzeczy z przeszłości. Czyli skupione są tylko na negatywnych rzeczach, na tych, kiedy coś im w życiu nie wyszło, kiedy kogoś skrzywdzili. Zbierają argumenty na siebie złe z przeszłości, które pomogą im podjąć tę decyzję, aby dobrać sobie życie. Więc jeżeli zauważymy, to już jest pierwszy krok. To jest bardzo, bardzo ważne, ta pierwsza zetka pierwszej pomocy emocjonalnej. Druga to jest właśnie zapytaj. I takim bardzo dobrym pytaniem jest odniesienie się do faktu. To jest taka metoda Foucault, też zastosowana w komunikacji. Pierwszym faktem jest to, że ja widzę, że cierpisz. Widzę, że mierzysz się z czymś trudnym. Widzę, że ostatnio jesteś smutna, smutniejszy. Widzę, że nie chcesz wychodzić. Martwię się o ciebie. To jest fakt. Wszystko, co w tej chwili powiedziałam. I to też daje taką przestrzeń. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyłeś. Ja doświadczyłam tego wielokrotnie, że przeżyłeś coś trudnego i ktoś cię zapyta, hej, stało się coś? I masz taki moment, że aż ci łzy napływają do oczu, bo w ogóle ktoś, wiesz, zobaczył i te wszystkie emocje do ciebie wracają i chcesz to powiedzieć. Czasem możesz, czasem nie. Różne są okoliczności. Nie każdemu chcesz wszystko powiedzieć. Ale ten komunikat, że właśnie widzę, że coś się u ciebie dzieje, to jest pierwszy. To jest jak magiczna różdżka, ja czasem o tym mówię, bo ten ból psychiczny, on często jest niewidoczny. Wiesz, no, ktoś ma złamaną rękę, nogę, coś się dzieje łatwiej, a ból psychiczny chowamy. I jak ja mówię, widzę cię, trochę jak w awatarze, widzę, że cierpisz, po prostu, tak? Opowiedz mi o tym, co się dzieje. No to niewidzialne staje się widzialne. I już wtedy tworzymy tą pierwszą przestrzeń. Wszystkie pytania dopytujące o te wydarzenia ostatnie, czy coś się nawarstwiło, tak? To są te pierwsze kroki. I wtedy najważniejszy jest ten czas. Żebyśmy dali czas tej osobie, żeby o tym opowiedziała. Jeżeli się pojawią łzy, nie bójmy się ich. Nie próbujmy od razu żartować, żeby one przestały płynąć, bo one też muszą wypłynąć. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeden z bohaterów w mojej książce opowiadał o tym, jak pierwszy raz poszedł na terapię akurat, to była jego pierwsza wizyta. I jak zaczął płakać, to już nie mógł przestać i to trwało. Przez całą godzinę non-stop płakał, tak? Ale to było tak strasznie potrzebne, bo on wcześniej nie miał tej przestrzeni, żeby się po prostu wypłakać przed kimś. Zresztą mężczyźni często jej nie mają, tak? Z różnych też kulturowo-społecznych przyczyn. Więc jak my otworzymy tą przestrzeń najpierw tym pytaniem, potem damy przestrzeń, żeby ta osoba powiedziała, to idąc za nią, dopytując o te wydarzenia z życia i obciążenia, nie bójmy się także dojść do tematu myśli samobójczych, ale możemy tu zastosować taką metodę od ogółu do szczegółu. No, taką konstrukcję Lejka, tak? Czyli na przykład zaczynamy od tego, że słyszę, że jest ci bardzo ciężko, że jesteś bardzo zmęczony, że jest tego za dużo dla ciebie. Czy nie masz czasem tak, że wolałbyś się już nie obudzić, jesteś tak bardzo zmęczony? I jeżeli wtedy usłyszymy, że co tak, ja mam takie myśli, to możemy zadać wtedy pytanie, a czy nie zdarza ci się, że masz takie myśli czasem, że wolałbyś, nie wiem, w wypadku zginąć albo zachorować na chorobę jakąś? Wiesz co, chyba tak. Miałem kilka razy tak. To są tak zwane myśli samobójcze bierne. To właśnie kiedy nam się daje. Jeżeli znowu usłyszymy tak, idziemy krok dalej i pytamy, a czy czasem nie myślisz o odebraniu sobie życia? No i jeżeli ta osoba powie, że tak, to wtedy to jest ten moment, kiedy musimy z tego uczynić najważniejszy moment rozmowy. Czy w ogóle element, nie? Że jakby, bo zobacz, to jest moment, kiedy myśli stają się faktem. Wyjmujemy, bo inaczej, dopóki nam ktoś nie powie, nie możemy adekwatnie pomóc. Więc jak on wyjął tę myśl, położył na stół, to teraz musimy ją obrócić i dowiedzieć się jak najwięcej o tych myślach. Bo one są pewnym, konkretnym zachowaniem. Te myśli w tym momencie wypowiedziane to są tak zwane zachowania samobójcze, w które chodzą myśli, plany i próby samobójcze. Więc jeżeli usłyszymy, że tak, są te myśli samobójcze, to dopytajmy, od kiedy przychodzą, jak często przychodzą, czy ta osoba kiedyś już komuś mówiła o tych myślach samobójczych, czy w związku z tym próbowała pomocy specjalisty, terapii czy farmakoterapii, czy są momenty, kiedy te myśli przychodzą częściej czy rzadziej. No i najważniejsze, czego dotyczą. Czy to są właśnie tak te myśli samobójcze bierne, o chorobie, o śmierci, o wypadku, czy to zaczynają być śmierci aktywne, już myśli aktywne już o odebraniu sobie życia, czy to już są myśli, które się przesadzają w plany, że już ta osoba dokładnie wie, co zrobi, kiedy, w jakich okolicznościach, że się przygotowała. I nigdy nie należy bagatelizować, jeżeli usłyszymy, że to jest bardzo konkretny plan. Tak? No bo jeżeli ktoś już naprawdę zastanawia się, jak chce to zrobić, do tego...
Jest bardzo blisko.
Jest blisko, ale jak jeszcze się dowiemy, że na przykład miał ze sobą już próbę samobójczą, to jest bardzo wysokie ryzyko, że on ją podejmie drugi raz. A jeżeli do tego wiemy, że w historii tego człowieka są słabe czynniki chroniące, a czynnikami chroniącymi są dobre relacje, jest pasja, jest zadowolenie. Jeżeli się okazuje, że tego brakuje, bo wiesz, czasami nam się wydaje, że ktoś to ma, bo tak wygląda z zewnątrz, bo ma rodzinę, bo ma super pracę, nie dopytujemy, co za tym stoi. Bo chciałabym, żeby jedna rzecz wybrzmiała, której chyba rzadko mówimy i ważne, żebyśmy tutaj w tym podcaście powiedzieli, że kryzys samobójczy przychodzi też do super zaradnych, świetnych, nieprosperujących ludzi. Do super sportowców, aktorów. I dlaczego? Bo my się nigdy nie zastanawiamy, co stoi za tym sukcesem. Nie myślimy o tym. My widzimy sukces. Nie myślimy o nieprzespanych godzinach, o ciężkiej pracy, o braku czasu dla bliskich, bo była praca, o milionie rzeczy, które spowodowały, że ten ktoś jest na tym miejscu, gdzie jest. My się po prostu o to nie pytamy. A to nie ma tak w większości przypadków, że ten sukces spada od tak na człowieka. To jest gigantyczna praca i wiele wyrzeczeń, których nie widzimy, chociażby w sporcie, o czym akurat wiem z autopsji. I zapominamy o tym, że ci silni bardzo długo, często jak dopada ich to wyczerpanie, to oni upadają ze zmęczenia i bardzo ciężko im się podnieść, bo tak długo wytrzymywali, tak długo nikomu nie mówili, tak długo zachowywali dobry fason, jak już nie dają rady, to można byłoby powiedzieć po całości, tak? I też od czego zacząć? Jak opowiedzieć przyjaciołom, chociaż przyjaciel akurat powinien wiedzieć, co się dzieje w twoim życiu, ale no bywają na różnym poziomie te relacje, na różnym poziomie też chcemy się dzielić z osobami bliskimi. I jak potem opowiedzieć całą historię swojego bólu, nie? Że te wszystkie razy, kiedy się uśmiechałam na imprezie czy uśmiechałem, to tak naprawdę strasznie cierpiałem i nie chciałam wam o tym mówić. Bo zobacz, to jest tym samym powiedzenie swoim przyjaciołom czy bliskim, hej, okłamuję cię, nie opowiadałam ci nigdy o tym. Więc zobacz, to jest kolejna blokada, żeby się w ogóle otworzyć. Dlatego dzwonią ludzie na telefony zaufania. Dlatego chodzą też na terapię nieraz, bo łatwiej się wygadać.
Obcej osobie.
I bez tych wszystkich zobowiązań relacyjnych, nie? No i też bez tego lęku, a co o mnie pomyślisz? Prawda? Bo to też jest takie ogromnie blokujące. Zobacz, że cały czas w naszym społeczeństwie jest ogromne tabu wokół tego tematu. Możesz się przyznać, że miałeś problemy z alkoholem, z narkotykami, z hazardem, ale przyznać się, że miałeś myśli samobójcze, albo że jesteś po próbie.
Czego jest to oznaką w naszej kulturze?
Wiesz co, no tego, że to jest nadal tabu. I nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak dużo ludzi nic nie wie o kryzysie samobójczym. Przecież nadal jest mnóstwo stereotypów i fałszywych przekonań, które tylko pokazują po prostu, że my mało wiemy, a jak mało wiemy, to się boimy, nie rozumiemy, nie rozumiemy, śmiejemy się, oddalamy się. Tak? Mnóstwo rzeczy. Obejrzyj komentarze na YouTubie pod różnymi materiałami o samobójstwie. Obejrzyj komentarze pod artykułami w prasie. Ja nigdy nie zapomnę, to było dla mnie takie też szokujące, ale bardzo przykre doświadczenie, jak udzieliłam dużego wywiadu do Gazety Wyborczej o samobójstwach wśród seniorów, bo to jest duży problem w Polsce, o którym się nie mówi, bo to taki niemodny temat. O dzieciach tak, ale o osobach starszych to już nie, bo kogo to interesuje. I wiesz, czego dotyczyło 98% komentarzy pod tym artykułem o problematyce samobójstw wśród seniorów? Że trzeba wprowadzić eutanazję w Polsce. Okej? Okay? Jakby wiesz, w ogóle to jest ogromny problem, nie? Że ludziom się miesza zapobieganie samobójstwom i eutanazja. To są dwa różne tematy. Naprawdę, to jakby śmierć jest łączna, ale to, że zajmuję się zapobieganiem samobójstwom, to nie znaczy, że ja zmuszam ludzi do życia. wiesz, nie ma czegoś takiego jak zmuszanie ludzi do życia. Samobójstwo nie jest penalizowane. I to też chciałabym, żeby tutaj wybrzmiało bardzo konkretnie. Każdy wielki suicydolog, nie wiem, Schneidman, Ringel, Hołys w Polsce mówi, nie da się zmusić ludzi do życia, do znalezienia sensu na siłę. Czy to jest, jakby możesz próbować, ale to jest bez sensu. Człowiek ma wolną wolę, ma prawo odebrać sobie życie, ale my mamy obowiązek zrobić wszystko, żeby go do tego odwieźć i go wesprzeć i mu pomóc. Na koniec to on podejmuje decyzję. My musimy tylko zrobić wszystko, tak? Jakby co w naszej mocy, a nie możemy też człowieka okłamywać, udawać, że coś nie jest inaczej. Więc problem eutanazji jest zupełnie inna kategoria. Oczywiście potem możemy wejść w całą dyskusję systemową, tak czy nie, jak to rozwiązać administracyjnie. Tam jest milion pytań i wątpliwości. Ja sama mam wiele pytań i wątpliwości co do kwestii eutanazji. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy rozróżnili te porządki. Wiesz, ja dostawałam kiedyś wiadomości, ty głupia, tak, wypilczemy przez ciebie, nie ma eutanazji w Polsce. Wiesz, to jest ogromne mylenie porządków i wiesz, zdarzało się na spotkaniach autorskich, na przykład Monika słyszała taką rozmowę, że wiesz, mężczyzna, który był bardzo przeciążony opieką nad tatą, który był chory po prostu na nowotwór i strasznie cierpiał, a przyszedł na to spotkanie właśnie z taką dużą, z dużą złością w sobie, też mówiąc, powinna być eutanazja, takie książki jak ta, jakby przeszkadzają wprowadzenie eutanazji. Wiesz, i to było dramatyczne, bo obok siedziała dziewczyna, która wstała i powiedziała, wie pan co? Ja przeżyłam kryzys samobójczy, jestem po 3 próbach i bardzo się cieszę, że zostałam uratowana. Bo nawet pan sobie nie zdaje sprawy, jak to jest. Ja czułam się, jakbym była w małym, czarnym kwadracie, z którego nie ma wyjścia. Ja po prostu nie widziałam opcji żadnej, nie widziałam szansy. Ja dziękuję, że ktoś mnie uratował. I wiesz, i po tym spotkaniu, jeszcze pamiętam, Monika do mnie zadzwoniła i powiedziała, że jedna z bohaterek, która dała głos do tej książki, opowiedziała swoją historię, a napisała do niej, że właśnie udało jej się wyleczyć nowotwór i czuję, jakby drugi raz wygrała walkę o życie. Więc wiesz, to jest ta druga strona, o której też nie myślimy, nie? Że właśnie ten zespół zawężeń, ten stan, w którym jesteś, to czarne pudełko, on jest tak strasznym miejscem, to by się wydaje, że nigdy z niego nie wyjdziesz, że nikt ci nie pomoże i najlepiej jak ci nie będzie, ale ten czas może minąć. Ty możesz wyjść z tego pudełka, tylko to ci wydaje niemożliwe, jak nim jesteś. Ale to nie znaczy, że za pewien czas wydarzy się kilka rzeczy, które spowodują, że spojrzysz inaczej. I ludzie, którzy przeżyli próby samobójcze, mówią o tym, że zmienili perspektywę i żyją dalej.
Ile mamy średnio tych prób samobójczych w Polsce w każdym roku?
Wiesz co, jeżeli chodzi o próby samobójcze, to dane policyjne są bardzo nieodzwierciedlające rzeczywistość. To po pierwsze. Dlatego, że w przypadku samobójstwa, no to mówiąc wprost, mamy ciało, mamy sprawę, postępowanie i konkretne fakty. Natomiast my mamy w Polsce zgłoszonych na Komendę Główną Policji ponad 10 tysięcy prób samobójczych rocznie. Natomiast to jest wierzchołek góry lodowej. Mnóstwo prób nie jest zgłaszanych. O niektórych wiedzą tylko najbliżsi, a czasami ktoś podejmuje próbę, budzi się i idzie do pracy. I nikt o tym nie wie. Znowu w naszej książce Przywróceni do życia była historia kobiety, która miała lat kilkanaście, tam 15-16, podjęła 3 próby samobójcze i rodzina wstydziła się wezwać pomoc. Nie wezwali karetki, tylko jakby rehabilitowali ją domowymi sposobami i ta kobieta w życiu dorosłym mierzy się z poważnymi konsekwencjami tego po prostu. No, tak, organy wewnętrzne, które zostały w jakiś sposób uszkodzone i ona ma wiele chorób teraz, no bo nie uzyskała pomocy na czas. Więc Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że na każde samobójstwo osoby dorosłej przypada od 10 do 15 prób samobójczych. Natomiast w przypadku samobójstwa dziecka badania pokazują, że na jedno samobójstwo nawet od 100 do 200 prób samobójczych przypada. Więc to jest ogromne zjawisko, o którym po prostu my nie wiemy.
Powiedziałeś na początku, że większość samobójstw to są mężczyźni. Czy większość prób popełnienia samobójstwa to również są mężczyźni?
Nie. Próby częściej podejmują kobiety. Chociaż jak zobaczymy na statystyki policyjne, to widzimy ten rozdziew pomiędzy samobójstwami, a pomiędzy próbami on nie jest tak drastyczny. Okay. Natomiast próby są najbardziej zgłaszane, te najbardziej śmiercionośne, letalne. Ale wiemy, że próby w ogóle dużo częściej podejmują kobiety. I zwraca się uwagę na fakt, że próba samobójcza bywa, choć nie zawsze jest, próbą komunikacji, takiego wołania o pomoc. Natomiast słyszałam też osoby, które opowiadały o swoich próbach samobójczych jako próbie odzyskania kontroli nad swoim życiem, jako próbie sprawdzenia, czy dam radę w momencie, kiedy na pewno już podejmę tę decyzję. ale też w takim przeciąganiu granicy. Na przykład w jednej z książek o samobójstwach też mamy taki opis kobiety, która kilkadziesiąt razy wracała na oddział toksykologii. I to jest też tak, że ona za każdym razem sprawdzała, jeszcze trochę się przybliżyć, jeszcze trochę, jeszcze proszę. I to nie znaczy, że ona tego nigdy nie zrobi, a to nie znaczy, że zrobi 61. próbę. Tak? To jest bardzo ważne, żeby to wybrzmiało, że to też nie jest tak, że jak masz myśli samobójcze, to będziesz miał je zawsze. One mogą minąć i już nie wrócić. Będą osoby, do których wrócą po latach. Jeden z mężczyzn, który podzielił się swoją historią w kilku wywiadach, Łukasz Nowak, fantastyczna osoba, opowiada o tym, że kryzys samobójczy wrócił po latach, kiedy wszystko było u niego okej. Kiedy już miał funkcjonującą rodzinę, pracę, wszystko się udawało i w pewnym momencie po prostu znowu zaczął się w siebie zapadać. Znowu gdzieś ta siła, taka tego wewnętrznego mroku.
A z żadnego jednego konkretnego momentu, wydarzenia, decyzji?
Całego życia. Znowu wracam do tego całego obciążenia. Prawda? Ten plecak znowu miał ileś wyzwań, życie wskoczyło na duże obroty, dużo pracy, gdzieś tej energii brakowało i on niesamowite jest, jak opowiada o tym, że był już blisko podjęcia tej próby, czy wręcz w trakcie, usłyszał głos swoich dzieci, jak wracali z żoną i usłyszał synka, który mówi: o super, z tatą dzisiaj spędzimy czas. I to go, wiesz, wybiło, rzecz oczywista przecież. Nie? Ale w tym momencie, kiedy on był tak bardzo skupiony na tym bólu psychicznym, na tych myślach samobójczych, tak był w tym tunelu, że ci bliscy, tak jak powiedziałam wcześniej, jemu się zdawało, że może lepiej, jak go nie będzie. Ale usłyszał głos dziecka i po prostu, wiesz, nie, co ja robię, tak? Znaczy, to są takie dramatyczne, bardzo ważne świadectwa, bo łatwo, znowu wrócę do tego, łatwo nam oceniać z boku, łatwo powiedzieć, a jak chcą się zabić, to niech się zabijają, prawda? Jakby, ile razy to słyszałam. Ale nikt nie bierze pod uwagę, mówiąc takie głupoty za przeproszeniem, że ten ktoś nie ma wolnej woli w tym momencie. Że ten ktoś jest pod wpływem takiego cierpienia, czy jak ty masz temperaturę 41 stopni, to możesz powiedzieć, że świetnie funkcjonujesz intelektualnie i twoje wybory wszystkie są świetne? No nie, cierpisz fizycznie wtedy, cierpisz, tak? Ledwo widzisz, jest ci gorąco, źle.
Tylko to widać.
Dokładnie, a tutaj tego bólu po prostu nie widać, ale to nie znaczy, że ten człowiek nie cierpi. Trudniej jest o nim opowiedzieć. Pamiętaj też, że bardzo często na ten plecak, który mamy z myślami samobójczymi, obciążony, składa się na przykład doznanie przemocy. Tak? I wiesz, co jest cały czas temat tabu w naszym społeczeństwie. Teraz ten dom dobry, prawda, coś pokazał, jakiś fragment, ale przemoc domowa, przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, przemoc seksualna, to są rzeczy, o których nadal się trudno mówi. Zobacz, ofiary przemocy domowej po latach nie chcą się przyznać, że była przemoc w domu, bo jakby to była ich wina. Tak, że nie wiem, tata bił na przykład i nie chcą o tym ci powiedzieć. Wstydzą się tego cały czas, ale żyją z tym obciążeniem. Wiesz, dużo kobiet, które doznało przemocy seksualnej, ma myśli samobójcze. Bo jeszcze bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że osoba w kryzysie samobójczym ma też ogromne poczucie winy i wstydu. Poczucie winy, że jest beznadziejna, że wszystko w życiu chrzani za przeproszeniem, tak? Że do niczego się nadaje, tyle ludzi zawiodła. I poczucie wstydu za siebie i że w ogóle o tym myśli. Wstydzi się komukolwiek o tym powiedzieć. I zobacz, jak to się łączy z ofiarami przemocy. Jak często ofiary przemocy też się wstydzą i też chcą wziąć na siebie winę. I mówią, mogłam tam nie pójść, mogłam tego nie zrobić, mogłam się tak nie ubrać. Tego tak strasznie okrutna jest ta narracja, która jeszcze, nie wiem, zwala na ofiary przemocy seksualnej, że same się prosiły. Bo one gdzieś wewnętrznie też próbują się obwiniać. A nie dlatego, że taka jest prawda. Bo to, jak ktoś się ubrał, to nie ma
tak
wpływu na to,
psychika.
Że ktoś ci zrobił krzywdę, tak? Natomiast no tak, szukamy winy w sobie też. I osoby w kryzysie samobójczym są w tym absolutnie genialne niestety. To jest trochę tak, jakby na sali sądowej był, wiesz, sąd, oskarżyciel, a nie był adwokata. Tak? To jakby ta osoba sama sobie taką robi rozprawę i tylko w jedną stronę. I tylko szuka argumentów, dlaczego ma się skazać na śmierć.
Czy te próby samobójcze różnią się u kobiet i u mężczyzn? To są inne sposoby? Inaczej wygląda to podejście, ten czas przed?
Tak, ale to znowu nie jest oczywiste. Natomiast zazwyczaj mężczyźni mniej myślą na przykład o tym, jak będą wyglądać po śmierci. Stosują bardziej brutalne metody, a przez to bardziej śmiercionośne. I też znowu zdarza się, że kobiety też mogą zastosować takie metody, ale statystycznie częściej jest to u mężczyzn. I faktycznie częściej słyszę o tym, że mężczyźni bardzo mocno maskowali. Tak, że właśnie nikomu nic nie powiedział, funkcjonował dobrze. Mówił o tym, że ma plany za weekend. na weekend następny. Nie? Jakby do ostatniej chwili po prostu próbował. Ale z drugiej strony wielokrotnie słyszałam, że zabezpieczał ktoś wszystko do samego końca właśnie. Nie? Rozliczenie i tak dalej. I to często też pojawia się w listach pożegnalnych. Nam się wydaje, że to są jakieś, wiesz, piękne, romantyczne zapisy i pełne złotych słów, a tam często są takie konkrety.
Jest safe, kod do safe'u.
Tak jest. Tu masz ubezpieczenie takie i takie. Nie martw się już mną, ułóż sobie życie, cześć.
Czy to, że mężczyźni wybierają te bardziej śmiercionośne sposoby na zakończenie swojego życia, to jest też to odzwierciedlenie w statystykach, że kobiety popełniają więcej, a czy proporcjonalnie więcej tych prób, ale więcej ich jest nieskutecznych?
Wiesz co, mamy w suicydologii tak zwaną skalę letalności i na niej się ocenia od 0 do 10 próbę samobójczą i bierze się pod uwagę nie tylko metodę, ale okoliczności. Czyli innymi słowy, czy zostawiłeś szansę na ratunek? I to jest bardzo istotne, czyli wiesz, no, czym innym jak podejmę próbę samobójczą w nocy w parku o 3:00 daleko za miastem, a co innego jak w pokoju obok ktoś śpi. Jest większa szansa, że mnie ktoś usłyszy i uratuje. Więc kobiety dają większe szanse. Mężczyźni jak się decydują, robią to w taki sposób i w takim miejscu, żeby się nie dało ich odratować.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie cię wspierał twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
Jesteśmy już po tej rozmowie z tą osobą, która nam powiedziała, że ma te myśli samobójcze. Wypytaliśmy, zadaliśmy te wszystkie pytania, o których powiedziałaś. Co możemy, co powinniśmy zrobić wtedy później?
Wszystko zależy, w jakim jest ryzyku, tak? Jeżeli słyszymy, że te myśli są intensywne, że ona już planuje albo nawet wręcz przerwała próbę i się z nami spotyka, czy po prostu dzwonimy po 112. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, że nie od nas zależy do końca ocena tego ryzyka. My robimy wstępnie w tej rozmowie. Nikt nas o nic nie posądzi, jak ta karetka nie zabierze tej osoby. Tak, bo to lekarz decyduje najpierw w karetce, potem specjalista w szpitalu dokonuje oceny, czy ta osoba musi mieć hospitalizację, czy nie. Natomiast to nie jest nasza odpowiedzialność. My musimy zapewnić tej osobie bezpieczeństwo. Pamiętajmy też, że część osób sama się nawet zgłasza do szpitala, czy sama dzwoni na karetkę, jak przestaje kontrolować swoje myśli samobójcze. Bo o tym my też zapominamy. Ludzie boją się swoich myśli samobójczych. Po to na przykład w planie bezpieczeństwa są takie pozycje, co zrobię, jak przyjdą myśli samobójcze, co zrobię, jak tracę nad nimi kontrolę. Tak? Więc chciałabym też, żebyśmy tutaj poruszyli przy okazji taki temat, który często też studenci mnie o to pytają. A co zrobić, jak ta osoba prosi, żeby nie wezwać karetki? Czy on się na mnie, na przykład mój przyjaciel, nie obrazi? I nigdy nie zapomnę, jak miałam taką rozmowę ze studentami, a obok siedziała studentka i mówi, wiesz co? Najpierw to ktoś musi przeżyć, a potem zadbam o relacje. No wiesz, proste, ale w sumie, wiesz, jesteś w tym zawężeniu.
Czyli logiczne.
Po prostu, nie? Jakby człowieka trzeba uratować. I wiesz, oczywiście on może się zdenerwować na ciebie, być wściekły pod wpływem tych wszystkich emocji, ale on przeżyje i damy mu szansę, żeby znowu znaleźć siłę. Bo my musimy pamiętać, że z kryzysem samobójczym to jest taka sinusoida. Intensyfikują się te myśli, opadają, intensyfikują, opadają. I my tak naprawdę musimy kupić czas. To jest strasznie ważne. Bo od momentu, kiedy to są intensywne myśli, ktoś jest bardzo blisko tej śmierci, próbujemy go odciągnąć i dajemy czas na to, żeby coś się w życiu zmieniło, żeby może coś się przed nim otworzyło, żeby sięgnął po pomoc, żeby poszedł na terapię, cokolwiek. Innymi słowy, chodzi o to, żeby kupić mu czas na to, żeby on zmienił zdanie. I żebyśmy my go wsparli w tym trudnym momencie, żeby on wrócił do gry na boisko. Ja zawsze to tak jakoś postrzegam, że słabniemy, tak jak zawodnik, który schodzi, tak, pod wpływem kontuzji, i my jako społeczeństwo powinniśmy go na tyle wzmocnić, że on chciał wrócić do gry. Nie? To jest jakby ratowanie osoby w kryzysie samobójczym, to jest dawanie mu uchwytów do życia. To jest, żeby ta osoba miała się czego chwycić, myślała, kurczę, może jeszcze poszukam czegoś w tym życiu. Jakby część osób na przykład ma tak, że mówią, że myśli samobójcze są dla nich bezpiecznikiem. To jest w ogóle, wiesz, to za Cioranem jeszcze takie, jakby Cioran o tym w ten sposób pisał, że jego uspokaja to, że jest w razie czego taka opcja. Po prostu są, wiesz, są osoby,
że jest to wyjście z sytuacji, które leży na stole.
I znam też takie osoby, dla których to jest czynnik chroniący w ogóle, które mówią, okej, ja wiem, że to kiedyś, ale Jeszcze dam życiu szansę. I to jest ten czas, wiesz, że coś się może wydarzyć jeszcze. Naprawdę życie potrafi, wielokrotnie to widziałam, sama przeżyłam, zaskoczyć, zrobić taki piruet, którego się w ogóle nie spodziewasz i nagle ta twoja perspektywa pod wpływem tego piruetu po prostu się może zmienić. Ty nigdy nie wiesz, kogo spotkasz jutro. Nie jesteś w stanie zaplanować na 100% swoich planów na tydzień. Nie wiesz, co się wydarzy. I bardzo ważne jest, żebyśmy, bo nie dokończyliśmy tej pierwszej pomocy emocjonalnej, bo to trzecie Z, pamiętasz, pierwszy było zauważ, drugie zapytaj, dużo o tym mówiliśmy, ale bardzo ważne jest trzecie Z, zaakceptuj. I to nie chodzi o to, że masz zaakceptować i nic nie zrobić, ale ty masz nie podważać kryzysu drugiego człowieka. To jest strasznie, strasznie ważne. Nie ma nic gorszego niż powiedzieć, daj spokój, to nie są żadne problemy. A zobacz, ja myślę, że to są dobre intencje, bo my chcemy językowo...
Bagatelizować to, tak?
Żeby się ktoś nie przejmował, wiesz. Ale z drugiej strony odbieramy prawo do tego, że dla kogoś są duże. No przecież ja nie znam twojego plecaka. Kim ja jestem, żeby oceniać, co jest dla ciebie w tym momencie... Co w tym nie masz i co jest dla ciebie problemem. Mamy inne problemy. Jesteśmy na innym poziomie, z inną elastycznością, z innym plecakiem. Jeżeli ty do mnie przychodzisz, mówisz, słuchaj, ja już sobie nie dam rady. Nie wiem, jeszcze mi się teraz rozwalił samochód. Jeszcze z żoną problemy. Jeszcze dziecko zachorowało. Jeszcze po prostu mam tego dosyć. To już jest za dużo. Jeszcze jak mi się ten mikser zepsuje, to już w ogóle odpali mi się wszystko. Nie? I ktoś mówi, ach, to jest że przedmioty, o czym ty gadasz? Przecież wiadomo, że te rzeczy, które wymieniłeś przedmioty, to są tylko przedmioty. Ale ty jesteś zmęczony całą walką. I ty masz prawo przy tym mikserze powiedzieć, dość ma, po prostu już nie mam siły. Nie? I głupia rzecz, ten czynnik spustowy, wielokrotnie zdarza się, że upadasz na podłogę i po prostu zaczynasz płakać, nikt nie widzi, bo przelała się ta czara, nie? W sensie to była ta jedna kropla za dużo. I ta nasza akceptacja, ta trzecia zetka jest strasznie ważna wtedy. Ja pamiętam kiedyś, zawsze o tym opowiadam, bo to jest takie, że co może robić suicydolog na weselu? Rozmawiać o samobójstwie oczywiście, tak? No bo wiesz, wyobraź sobie small talk, ja idę gdzieś na imprezę, ktoś chce pogadać, co robisz, a zajmuje się samobójstwami, nie? I wszystkim od razu, wiesz, odpada atmosfera, tak? I pamiętam, jak kiedyś tak powiedziałam na weselu i ze strony pana młodego nikogo nie znałam i ten chłopak, jak to usłyszał, a ze strony pana młodego po prostu, wiesz, rzucił się na mnie, zaczął mi dziękować, przytulać, no wiesz, był trochę po alkoholu. I on powiedział, wiesz, bo ja też jestem uratowany. I powiedział, mi uratowała jedna rozmowa z przyjaciółką. Ja się z nią spotkałam pożegnać, ona o tym nie wiedziała oczywiście. Ale ona zapytała, co u mnie, bo widzi, że coś jest nie tak. Ja pierwszy raz 3 godziny mówiłem i nikt mnie nie oceniał, nie bagatelizował. Po prostu mnie wysłuchała i ja się poczułem pierwszy raz ważny. Zmienił zdanie. Wiesz, i ja zawsze mówię, okej, specjaliści od zdrowia psychicznego są bardzo ważni. Szpital ratuje życie. Psychiatra, psychoterapeuta, psycholog to są bardzo ważne osoby. Tylko po pierwsze trzeba do nich dotrzeć, mieć siłę i mieć powód, żeby w ogóle o siebie zawalczyć. Po drugie, to, że oni są, to nie zdejmuje z nas jako ludzi odpowiedzialności, żeby pomóc. A niestety jest taki duży trend medykalizowania zdrowia psychicznego w tym kontekście, że jak słyszę myśli samobójcze, depresja, nie rozmawiam, to już specjalista. Wiesz, no, ktoś tam musi w ogóle chcieć trafić. Czyli ta pierwsza pomoc emocjonalna w tym kontekście jest strasznie ważna. I ten moment właśnie akceptacji, wysłuchania, niepodważania, nieoceniania, nielicytowania się, bo naprawdę jak do ciebie przychodzę, to nie chcę usłyszeć, jakie są twoje problemy, bo mnie to nie pocieszy, a zobacz, że mamy ten...
To jest pewnie częsta sytuacja.
Mamy ten odruch.
Gorzej.
Nawet nie, tylko się zaczyna takie, jak ja już ci powiem, no to daję furtkę, żebyś ty mi zaczął opowiadać. Ale to nie do końca jest tak, że jak ja usłyszę o twoich, to sobie, o, ty to faktycznie masz, nie? Moje to się nie liczy.
To ty powinieneś spróbować,
tak.
A nie ja.
No wiesz, no słabo, nie? To odwrotnie właśnie chodzi o to, daj mi się wygadać.
No a w dzisiejszych czasach chyba to słuchanie w ogóle to jest trudna kompetencja dla wielu ludzi. Każdy chce mówić.
Nudzi nam się, nie możemy być skupieni, nie wiemy, co ze sobą zrobić, jak ktoś zaczyna płakać. Dlatego ja zawsze mówię, hej, przecież łzy to jest taki prezent zaufania. Ja przy tobie pozwalam sobie na to, żeby tą maskę zdjąć. Albo odwrotnie, ja już nie dam rady jej utrzymać. To jest fizjologia. Znaczy, to wiesz, to tak jakbyś się śmiał z kogoś, kto, nie wiem, posmarczy się. No wiesz, no jakby wyszło to z ciebie, tak? Te łzy, to co? No to śmiejemy się naprawdę z tego, że ktoś płacze? Albo wiesz, jakby o jej wstydzimy się? No nie, to są łzy. Albo ktoś nam zaufał i na to pozwolił, albo ktoś nie wytrzymał. Znaczy, to tym bardziej trzeba je utulić, dać im przestrzeń. One muszą wyjść z ciebie, nie? Więc bywa, że mówimy o tym, że właśnie ten trzeci krok pierwszej pomocy emocjonalnej to zaakceptuj, jest po prostu najtrudniejsze. I zobacz, dopiero czwarty krok jest zareaguj. Jeżeli widzimy, że to jest ostry kryzys samobójczy, karetka, SOR, jeżeli słyszymy, że to są myśli, które trochę wracają, ale to już nie są konkretne plany, że nie było wcześniej prób, tak? Czyli to takie ryzyko krótkoterminowe, a nie nagłe. Zachęcamy do wizyty z psychiatry czy psychologa. Też możemy zaproponować, że możemy pojechać, umówić, wiesz, bo pamiętaj też o tym, że jest to zawężenie, kiedy trudno jest znaleźć. Albo jeszcze odbijesz się od tego, że tej pomocy nie ma w danym miejscu. Wiesz, my zawsze też powtarzamy, że jakby jest kilka dróg szukania pomocy. Wiesz, w mediach się cały czas powtarza, że pomocy nie ma i nie ma, a na przykład nie mówi się o tym, że mamy centra zdrowia psychicznego, że mamy nowy model psychiatrii dzieci i młodzieży, trzy poziomy referencyjności, że mamy ośrodki środowiskowego wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego, których jest kilkaset już w Polsce. Wszystko jest na stronach GOW-u, tylko o tym nikt nie mówi, bo jest utarła na razie. Oczywiście są miejsca na mapie naszego kraju, gdzie nadal ta pomoc jest trudno dostępna, ale to też nie jest tak, że jej w ogóle nie ma. Jest dużo infolinii też pomocowych, gdzie możesz zadzwonić 24 na dobę i też z kimś porozmawiać, tak? Jakby mówmy też o tym i szukajmy tego wsparcia, ale miejmy świadomość, że ktoś, kto jest w głębokim kryzysie, może nie mieć siły szukać tego wsparcia. I dlatego taka idea też przyświecała nam, jak budowaliśmy serwis Życie Warte jest Rozmowy, który swoją drogą od 2021 roku, kiedy go uruchomiliśmy, odwiedziło już 1,5 miliona użytkowników. A jak go stawiałam, to słyszałam, że po co komu taka strona, nikt nam nie będzie wchodził. To też była długa batalia, żeby w ogóle taką stronę postawić i tu wielki ukłon w stronę PZU, które jako pierwsze po prostu w ogóle dało finansowanie. I to firma ubezpieczeniowa i nie bała się i w sensie, wiesz, wzięła na siebie odpowiedzialność po prostu i cały czas nas wspiera i to było dla nas bardzo ważne i jest bardzo ważne. I postawiliśmy serwis, gdzie z jednej strony mamy bezpośrednią pomoc, mamy tą zakładkę najpierw do specjalisty, ale mamy też szereg konsultacji. Konsultacje dla rodziców, którzy mają dziecko w kryzysie samobójczym, czy po próbie, czy samookaleczające się. Mamy konsultacje dla nauczycieli, którzy się martwią o ucznia. Mamy konsultacje dla szkół, gdzie doszło do samobójstwa lub próby samobójczej. Mamy też konsultacje dla osób w żałobie, których jest bardzo, bardzo dużo tych konsultacji. Jest ogromne zapotrzebowanie na to. Więc mamy cały szereg bezpłatnej, to podkreślam, wszystko jest bezpłatne na stronie pomocy. Z drugiej strony mamy cały szereg materiałów pomocowych, edukacyjnych. Poradnik z pierwszej pomocy emocjonalnej, czy z tego jak pomóc uczniowi po próbie samobójczej. Tak, mnóstwo tych materiałów jest. Mamy podcasty, ale mamy też całą wielką bazę bezpłatnych miejsc pomocowych w całej Polsce rozmieszczonych. Tak? Gdzie mamy po prostu posieciowane ośrodki interwencji kryzysowej, centra zdrowia. Tak, mamy te mapy. Mamy też spis telefonów, mamy spis faktów i mitów na temat samobójstw, mamy podcasty Przywróceni do życia, gdzie osoby opowiadają, jak poradziły sobie z kryzysem, więc zrobiliśmy takie jedno miejsce, do którego łatwo trafić w miarę. Staraliśmy się naprawdę bardzo długo też pracować na tym, żeby się szybko w Google wyświetlało na wpisanie samobójstwo i też łatwo upowszechnić. I to jest takie jedno miejsce, gdzie staraliśmy się jak najwięcej rzetelnej wiedzy i konkretnej pomocy zebrać.
Porozmawiajmy jeszcze o tym zdrowiu psychicznym wśród młodych, wśród dzieci i nastolatków. Jak to się zmieniło w ostatnich latach? Jak częste te próby samobójcze są wśród osób niepełnoletnich?
Wchodziłam do studia, to powiedziałaś, że będzie godzina, a minęła i jeszcze otwieramy następny.
Jeszcze nie minęła.
Mówię o tym, bo otwieramy duży rozdział. Nie? W sensie jakby to nie jest tak, że mi się nudzi rozmawiać, czy nie chcę, tylko to jest duży obszar. Bo też nie jest dobrze. Nie chcę mówić, że jest tragicznie, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy coś tutaj, wiesz, straszyli czy wprowadzali sensacyjny język, ale od kilku lat w Polsce faktycznie mamy bardzo dużą liczbę prób samobójczych wśród młodzieży, zwłaszcza bardzo trudny był rok 2021 i 2022. Tak, bo tu mieliśmy wzrost najpierw 86%, jeżeli chodzi o próby samobójcze do 19 roku życia, potem o 40 parę procent. Dopiero taka tendencja skokowych wzrostów wyhamowała w 2023-2024, gdzie był tam o 2% wzrosty, ale nadal mieliśmy już 2000 tych prób. A to pamiętaj, są tylko te dane policyjne. I 2025 pierwszy przyniósł spadek 6%, tak? Czyli wiesz, no, jakaś nadzieja jest. Ale z drugiej strony wydarzyła się rzecz, na której się nie spodziewaliśmy, bo mieliśmy przez kilka lat spadek samobójstw w tej grupie, a w 2025 znowu skoczyło 27% do góry w tej grupie wiekowej. Więc w 2025 roku, podsumowując, mieliśmy pierwszy raz spadek prób samobójczych od kilku lat, ale z drugiej strony mieliśmy wzrost samobójstw w tej grupie wiekowej. I jak teraz na świeżo też, bo to są dane ze stycznia, myślę i też konsultuję ten temat ze specjalistami, no to jednak szukamy gdzieś takiego rozwiązania, jakby żeby opisać w ogóle tą sytuację, zastanowić się, postawić jakieś tezy nawet robocze, że z jednej strony to jest dowód na to, że taka pierwsza profilaktyka zaczyna działać, podstawowa, ale z drugiej strony jak to dziecko już ma prawdziwe problemy, to nie docieramy z nim z adekwatną pomocą na czas. I tutaj znowu ważne jest, żebyśmy poruszyli kwestię płci, bo w tej grupie 7-19, bo już policja ma tam 7-12 i 13-18, ale my mówimy 19, bo to jest też ktoś, kto ma 18 lat i nie wiem, tam 7 miesięcy, tak? Więc dlatego posługuje się tym do 19 roku życia. To obserwujemy, że za cały wzrost prób samobójczych, to, że tak dużo ich było, tak naprawdę odpowiada wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt. Między rokiem 2020 a 2023 liczba prób samobójczych wśród dziewcząt wzrosła o 215%. 215%. I to chłopcy, niedużo, dziewczyny. I o tym, wiesz, znowu się nie mówi, tak? I pamiętasz, jak na początku naszej rozmowy powiedzieliśmy, że samobójstwo mężczyźni, kobiety, próby, to w tej grupie najmłodszej zaczęło nam się to wyrównywać. Nadal jest dysproporcja, więcej jest chłopców, jeżeli chodzi o samobójstwa, ale ona nie jest już taka jak u dorosłych. U dorosłych ten rozjazd jest dużo większy, tak? Wiesz, pamiętaj znowu, to są próby odnotowane, tak? Ale jeżeli porozmawiamy z psychiatrami, ile jest zgłoszeń, ile jest diagnoz depresji, ile rodziców przychodzi z dzieckiem, gdzie jest problem, czy widać, że nie jest to dobry moment, ale też myślę, że bagatelizujemy, jak dużo czynników na to wpływa. I mamy teraz otwartą rozmowę o mediach społecznościowych. Przecież to jest cały czas ta wątpliwość, czy dzieci nie powinny być ograniczone do 16 roku życia. I musimy też stanąć w twarz z tym, że jest bardzo dużo konkretnych czynników ryzyka, jeżeli chodzi o samobójstwo, także w internecie i w mediach społecznościowych. I chociażby te badania, które przeprowadziłam w zespole naukowym z profesorem Jackiem Pyżalskim, doktorem Maciejem Dębskim i doktor Judytą Borchet. One były prowadzone kwiecień-czerwiec 2025 na reprezentatywnej grupie 1818 polskich nastolatków w dwóch przedziałach wiekowych. Siódma klasa szkoły podstawowej i trzecia ponadpodstawowej. I w tych badaniach wyszło nam między innymi, że wśród uczniów siódmej klasy 39% nastolatków zaznaczyło, że wyświetlają im się treści związane z samobójstwem w mediach społecznościowych, a w przypadku trzeciej klasy ponadpodstawowej to było ponad 50%. A jak zapytaliśmy, czy specjalnie wyszukujesz takie treści, to 90% odpowiedziało, że nigdy. Okay? Czyli one się po prostu wyświetlają. Ja nie wiem dlaczego. Nie znam się na tym, nie jestem specjalistką od higieny
cyfrowej.
Dlaczego
i nigdy nie widziałem sam takich treści.
Możesz zapytać Magdy Biega i Maćka Dębskiego, są osoby, które się tym zajmują profesjonalnie. Ja tylko zrobiłam badanie w tym aspekcie, który mnie interesuje. Natomiast mogę ci na pewno powiedzieć, jak to wpływa. Jeżeli dziecko ma kryzys samobójczy i takie treści mu się jeszcze wyświetlają dodatkowo, no to wiadomo, że jego stan się pogarsza. Bo przypominam tę kwestię zbierania dowodów chociażby, tak? Na to, że faktycznie może podejmę próbę samobójczą i coś to rozwiąże. Więc z jednej strony to, a z drugiej strony jak młoda osoba już jest na tej drodze zdrowienia, bo sobie powiedzieliśmy, że to jest ta sinusoida i powiedzmy jest lepiej, a te treści znowu się wyświetlają, no to ciągniemy znowu w dół, tak? No i pamiętaj, że to są też takie treści, które nie zawsze jest tylko, nie wiem, metoda pokazana, tak? Czy konkretnie, nie wiem, samobójstwo, nagranie samobójstwa, bo takie filmiki też mamy w internecie. Ale chociażby ja widziałam niestety też takie konta osób, które odebrały sobie życie i tak, treści, które tam były potem. I masz na przykład zalewany takimi niby śmiesznymi filmakami, że dziewczyna widzi parę, taką szczęśliwą, zakochaną i ona mówi, o jakie to słodkie, ale ja mam inne plany i wiesz, bierze narzędzia, idzie się zabić, tak? I wiesz, możesz powiedzieć, oj daj spokój, przecież to jest śmieszne. Jasne, ale ci się wyświetla 30 takich filmików dziennie, które pokazują, że nie masz szans na życie, na miłość, że to w sumie jest bez sensu, że jesteś nic niewartym, śmieciem. Nie? Jakby pełno jest tego. Ha, ha, hi, hi. W pewnym momencie wiesz, się śmiejesz z tego, ale jak jesteś, masz tu w kółko podrzucane, że lepiej się zabić, to gdzieś tak zaczynasz się sęć, może faktycznie. Nie? W sensie, żebyśmy się też dobrze zrozumieli. To nie chodzi o to, że jak ci się wyświetli, a nigdy nie masz takich myśli, to nagle zaczniesz je mieć, bo to nie jest jakaś magiczna siła. Tylko jeżeli faktycznie masz intensywne myśli i jeszcze ci się takie rzeczy podrzuca, to faktycznie
a
to
potem
może...
wpadasz w tego spirale.
Tak jest. I wiesz, i te badania też pokazały, bo tutaj zadbaliśmy o metodologię też w tym kontekście, że nie tylko pytaliśmy, czy ci się wyświetlają, ale jak często. No bo wiesz... Czego byśmy się dowiedzieli z pytania, czy ci się wyświetlają? Komuś się 100 razy, komuś jeden i jasne. Byliby w tym samym koszyku.
Częstotliwość kontaktu z tak. bodźcem jest...
Tak, więc wiesz, jak dla zainteresowanych, którzy nas oglądają, to wszystkie badania, o których mówię i cały opis metodologii mamy w raporcie Dobre i Złe Wiadomości. Ten raport można oczywiście bezpłatnie pobrać ze strony Życie Warte jest Rozmowy i z Fundacji Dbam o Mój Zasięg, bo to ona te badania stworzyła, ja byłam tylko w zespole badawczym. Natomiast co ciekawe z tą częstotliwością, wyszło, że im młodsze dzieci, które mają już zachowania samobójcze, czyli mają myśli, plany lub są po próbach, tym częściej się te wyświetlają treści. To było dla mnie zaskoczenie. Czyli dzieciom po próbie z 7 klasy wyświetlały się częściej niż dzieciom po próbie z 3 ponadpodstawowej. Więc jakby ten obszar to był pierwszy obszar, który w badaniach bardzo zwrócił moją uwagę. Drugi obszar, jak już rozmawiamy o po prostu, wiesz, całościowo kondycji psychicznej, ale oczywiście ja mówię z tej swojej perspektywy wąskich zachowań samobójczych, to było to, że my z jednej strony boimy się rozmawiać na ten temat, a badania pokazały, że dzieci rozmawiają. Że nawet 50% zaznaczyło, że próbowało pomóc koledze lub koleżance, które miały myśli samobójcze. Czyli po prostu to robią. Nie? W sensie my się boimy zapytać, a wiesz...
Dzieciaki to robią.
Mało, że to robią, myślą o tym i razem rozmawiają. Bo często wstydzą się i boją pójść do dorosłego i mówią koledzy lub koleżance. I wiesz, i to jest straszne, bo jakby bardzo często jeszcze za tymi słowami wtedy się pojawia hasło tylko nie mów nikomu. Nie? I właśnie z tego powodu w ramach serwisu Życie Warte jest Rozmowy chcemy utworzyć takie konsultacje informacyjne, bo w Polsce nie można, dziecko nie może iść do psychologa samo bez zgody rodzica poniżej 18 roku życia, więc nie chcemy robić konsultacji psychologicznych, tylko informacyjne, tak jak robi to, nie wiem, telefon pomocowy dla dzieci, tak, telefon zaufania. I w przypadku, kiedy usłyszałeś o kryzysie kolegi lub koleżanki samobójczym, możesz się do nas zgłosić i my ci powiemy, gdzie uzyskać pomoc, gdzie są granice twojego wsparcia, jak masz zadbać o siebie i jak łatwo znaleźć dorosłego, który ci pomoże. Bo nie możesz jako dziecko zostać sam z kryzysem samobójczym kolegi lub koleżanki, to jest po prostu za trudne.
Przytłaczające.
Tak, i chcemy przez to dawać wskazówki i pomagać, gdzie znaleźć tą odpowiedzialną pomoc. Nie mamy tych konsultacji. Mam nadzieję, że je uruchomimy. Natomiast, tak jak jeszcze ci powiedziałam przed tym nagraniem, no, jeżeli chcemy bezpłatnie dawać wsparcie, to musimy skądś finansowanie znaleźć. A tak jak ci powiedziałam też, temat, którym się zajmuję, to nie jest najprostszy temat, to nie jest schroniska dla psów i ludzie nie chcą wspierać takich inicjatyw. Jak zobaczysz na nasze zrzutki, patronaty, no to nie jest jakoś mega popularne, nie mówiąc o tym, że algorytmy też wycinają wszelkie informacje na temat samobójstwa i to jest też kosmos, bo z jednej strony jest takie tempe wycinanie też treści profilaktycznych i przykładem nie są tylko niektóre wywiady, które robię, gdzie też rozmawiam z youtuberami, którzy robią, tak, Halszka, tak, to jest fakt, nie? Jakby te treści są wycinane, ale na przykład ja się nie boję, bo ja chcę mimo wszystko, że to było, nie boję się spadku zasięgów, ale słyszałam też, jak ktoś odmówił nam promowania kampanii społecznej, bo powiedział, że nie chce stracić zasięgów, więc nie będzie tego promował, więc tak też się zdarzyło. Ale chodzi mi o to, że z jednej strony, wiesz, jest to wycinane i na przykład co roku robimy duże obchody Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom i YouTube nam non-stop tnie, wiesz, po prostu zamyka nam relacje z tego eventu. A z drugiej strony zderzyłam się z historią mężczyzny, który stracił żonę w wyniku śmierci samobójczej i to nagranie było w internecie, nie dało się go usunąć. I on pisał do policji apele, zwrócił się do nas o pomoc. Ja prosiłam NASK o wsparcie, Centrum Przeciwdziałania Cyberprzestępczości. Prosiliśmy o wsparcie. I wiesz, co zadziałało? Dopiero zapytanie wirtualnej Polski Dariusza Farona, którego poprosiłam, zainteresowałam tą sprawą. I on, wiesz, zaczął działać i nagle zniknęło. Udało się skasować. A przez lata ten mężczyzna musiał się mierzyć z tym, że ktoś nagrał samobój swojego żony. Wiesz, to straszne. Czyli z jednej strony wycina, a z drugiej strony nie wycina. Wiesz, gdzie to jest jakaś logika, nie? Więc wiesz, tym pierwszym obszarem, którym powiedzieliśmy treści, drugi obszar to ta pomoc, że młodzi ludzie sobie pomagają, a trzeci obszar to przemoc. bo tak jak ci powiedziałam wcześniej, jasne, wiemy, że czynniki ryzyka to jest przemoc, ale zobacz, dużo się mówi o przemocy rówieśniczej. I chociażby według bardzo dobrej fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która ma mnóstwo materiałów na ten temat i rzetelnych badań, wychodzi, że najczęstsza przemoc wśród dzieci to jest przemoc rówieśnicza, ale jak zapytamy tylko dzieci, które doświadczają zachowań samobójczych, które wyłuskaliśmy przy tym badaniu, to już inny rodzaj przemocy jest najczęstszy. Co byś powiedział?
Domowa.
Jaka?
Nie chcę strzelać.
Psychiczna. Jakby to bardzo pokazało nam w tych dwóch grupach wiekowych, że dzieci, które cierpią na zachowania samobójcze, najczęściej doświadczają przemocy psychicznej dokonywanej przez rodzica lub opiekuna. Ta przemoc oczywiście była zdefiniowana w pytaniu, co mamy, tak, co rozumiemy, to też można zobaczyć w tym raporcie. Natomiast to też pokazuje, wiesz, skalę problemu pod kątem takim, że wiesz, trudno jest opowiedzieć o przemocy psychicznej. Ona nie zostawia siniaków. Nie zobaczysz na WF-ie.
Nie ma dowodów.
Nie ma dowodów. Weź o tym opowiedz, przyznaj się. A jak ktoś ma zareagować? A może ty przesadzasz?
Zobacz, to nie ile jest zero-jedynkowe.
Zobacz, ile jest problemów, żeby to w ogóle zgłosić. Nie? Druga przemoc robowienia to była już przemoc seksualna. I znowu mnóstwo tabu. Młode dziewczyny, które się wstydzą do tego przyznać. Dochodzi do tego jeszcze sextortion, tak? Czyli ten szantaż zdjęciami czy filmikami. Dziewczyna pada tego ofiarą, nie chce się komuś przyznać, wstydzi się, że coś zrobiła, że się gdzieś rozebrała, wyszła. Wiesz, no, milion emocji, które powodują, że nie poprosisz o pomoc. I wracam znowu do tych danych ze wzrostem prób samobójczych wśród dziewcząt. Tak? Więc wiesz, jak pomyślisz o tym tak dookoła, łapiąc kilka punktów, to zaczyna ci się robić mapa i zaczynasz rozumieć. A jak jeszcze powiem ci, że w tym badaniu wyszło, że 100% dzieci w siódmej klasie po próbie samobójczej doświadczyło przynajmniej jednego rodzaju przemocy, czyli nie było dziecka, które ma za sobą próbę i nie doświadczyło tej przemocy, a 60% doświadczyło dwóch rodzajów przemocy. One po prostu o tym nie mówią, bo nie mają komu. Bo czasem sprawca jest w domu, czasem w szkole i w domu nikt nie ma czasu, żeby się tym zająć. Wiesz, takie w ciszy. A z czwartej strony znam przypadki domów i rodzin, gdzie są relacje, gdzie w szkole wszystko niby jest okej, są dobre oceny i dochodzi do próby samobójczej. I naprawdę potem w długim procesie terapeutycznym okazuje się, co było przyczyną. I ile było tych przyczyn gdzieś pomiędzy, gdzie po prostu rodzice sobie nie zdawali sprawy, ale to nie dlatego, że nie kochali. Tylko albo dziecko maskowało, albo próbowało sobie samo jakoś radzić, tak? Więc bardzo, bardzo jest dla mnie ważne, żebyśmy nie stawiali tak biało-czarne, kto tu jest winny, kto powinien co lepiej zrobić, bo to nie jest takie proste. To jest tak dużo czynników, które się na to składają. To jest po prostu historia ludzkiego życia i pamiętaj, że zawsze zanim dojdzie do próby samobójczej, to jest taka waga między czynnikami chroniącymi i czynnikami ryzyka i po prostu ona zaczyna być nierówna, bo można mieć myśli samobójcze i nie podjąć próby, jak masz czynniki chroniące, relacje, przyjaciół, pasje, tak? I nawet w tych trudniejszych momentach zaczyna ci się wyrównywać. A jak tego brakuje, zaczyna się to przyciążać, to po prostu zostajesz zupełnie sam i jest ci za ciężko z tym plecakiem.
Na koniec, co się powinno zmienić w naszym kraju pod kątem zdrowia psychicznego? Jedna rzecz.
Kiedyś podzieliłam się takim marzeniem i chyba robię co mogę, żeby tak było. Żeby nasza świadomość się zmieniła w tym kontekście i bardzo mi się marzy o tym, żeby każdy człowiek, który ma myśli samobójcze, usłyszał, że jest kochany i ważny.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki.